Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, w którym tradycyjnie już rozmawiamy na temat cyberprzestępczości oraz szeroko pojętej cyberprzestrzeni. Dziś porozmawiamy na temat e-recepty, tego czym jest i w jaki sposób możemy paść ofiarą oszustwa na e-receptę. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj.
Dzień dobry, cześć.
Mikołaj, dzisiaj rozmawiamy na temat e-recepty. Ta kwestia e-recepty pojawiła się szerzej w naszym życiu na co dzień, zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19, kiedy ten dostęp do przychodni, do porady lekarskiej był utrudniony. No i wtedy na szerszą skalę zaczęto faktycznie sięgać po tę receptę i wdrażać to rozwiązanie na co dzień, więc myślę, że nasi słuchacze są zaznajomieni już z tym faktem, jak to działa i mieli może okazję sami z tego rozwiązania skorzystać, ale to, o czym często się chyba aż tak bardzo nie rozmawiało albo coś, co mogło nam umknąć, to kwestia tego, że na e-receptę również możemy zostać oszukani. W sensie jest to też kolejne pole, kolejna sfera naszego cyfrowego życia, na polu której możemy spotkać się z oszustwem i po prostu zostać w jakiś sposób wykorzystani, czy nasze dane mogą zostać wyłudzone. Po prostu szereg ryzyk, które wiążą się z tym rozwiązaniem. Dlatego chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę dzisiejszą otworzyli wprowadzeniem do tematu, czym jest e-recepta, oraz w dalszej kolejności, jakie są główne korzyści wynikające z tego rozwiązania.
E-recepta to, tak jak powiedziałeś, jest tak zwany elektroniczny dokument, który w pewien sposób zastępuje tradycyjną papierową receptę. Można ją zrealizować na podstawie czterocyfrowego kodu, który się otrzymuje e-mailem albo SMS-em, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy. I rzeczywiście sama e-recepta jest pewnym elementem cyfryzacji usług medycznych, która postępuje w Polsce, ale także w innych państwach. Pewnym elementem, dlatego że sama cyfryzacja tych usług medycznych jest to rzeczywiście sam proces nieco szerszy. Mamy tutaj to internetowe konto pacjenta, mamy też zwolnienia lekarskie, które są wystawiane elektronicznie, to znaczy wpisywane do systemu. Można na internetowym koncie pacjenta sprawdzić sobie właśnie, jakie recepty zostały wystawione, można sobie sprawdzić, kiedy mieliśmy zwolnienie lekarskie. No, ta cyfryzacja na pewno wprowadza tutaj dużo ułatwień, no i e-recepta na pewno też takim ułatwieniem jest. I rzeczywiście w trakcie pandemii COVID-19, kiedy ta dostępność, możliwość dostępu do lekarza stała się w pewien sposób ograniczona, co było właśnie związane z tym, że to zagrożenie koronawirusem było spore. Oczywiście wiele osób było przyjmowanych do szpitali i tak dalej, natomiast w takich placówkach medycznych, do lekarza rodzinnego, tutaj te ograniczenia w pewien sposób zostały wprowadzone. No i wtedy na taką większą skalę popularność zyskały teleporady, w których nie trzeba było iść fizycznie do lekarza, natomiast można było zadzwonić, przedstawić po prostu swój problem, co dolega, no i lekarz mógł na podstawie takiej teleporady, na podstawie takiego opisu właśnie telefonicznego określić, co może dolegać i jakie leki może przepisać. I wiadomo, było bardzo dużo zachorowań na koronawirusa, no ale ludzie chorowali cały czas także na inne choroby i ta potrzeba usług lekarskich związanych z innymi chorobami też była cały czas potrzebna. No i żeby ograniczyć ten kontakt, te kontakty ludzkie, a jednocześnie leczyć też na inne choroby poza koronawirusem, no właśnie te teleporady i e-recepty okazały się tutaj bardzo, bardzo konieczne, bardzo potrzebne. I co do samej e-recepty, no jest to taki właśnie elektroniczny dokument, on jest normalnie wystawiany przez lekarzy. Jak idziemy do lekarza fizycznie, możemy dostać receptę papierową, ale też możemy mieć to po prostu elektronicznie, dostajemy czterocyfrowy kod, idziemy do apteki, podajemy 4-cyfrowy kod, no i ta recepta jest już w systemie i możemy takie leki dostać. Więc to jest pierwsza możliwość uzyskania takiej e-recepty, czyli fizyczny kontakt z lekarzem. Druga to jest właśnie te teleporady, które były bardzo popularne w trakcie pandemii, ale cały czas jeszcze są popularne, czyli dzwonimy, przedstawiamy swój problem i w ten sposób utrzymujemy e-receptę, no ale jest jeszcze trzeci sposób i myślę, że tutaj jest właśnie największe pole do takich nadużyć, zagrożeń czy też oszustw, czyli sytuacja, w której portal internetowy oferuje możliwość wystawienia e-recepty w ciągu 24 godzin, który działa cały czas, a nawet niektóre oferują, że mogą to zrobić w ciągu kilku minut. No i wygląda to w bardzo prosty sposób, czyli po prostu wchodzimy na ten portal, logujemy się albo po prostu podajemy swoje dane osobowe, podajemy jaki lek chcemy, żeby lekarz nam przepisał, w jakich ilościach, ile opakowań, ile na przykład pudełek danego leku i wysyłamy taką prośbę i w zamian za opłatę, co formalnie jest też uważane jako taka porada, możemy utrzymać taką receptę bardzo szybko. I oczywiście na różnych portalach też tam są pola do wpisania, żeby opisać, co dokładnie dolega i tak dalej. No ale to jest też sposób, który daje pewne ułatwienia, ale rodzi też pewne zagrożenia, bo tutaj istnieją podmioty, które są rzeczywiście rzetelne, ale istnieją podmioty, które są niestety nierzetelne. No i podanie danych osobowych do podmiotu, który nie jest do końca rzetelny, którego nie zweryfikujemy, rodzi ogromne zagrożenia. Po drugie, samo zapłacenie za taką receptę i powiedzmy nie otrzymanie jej, no też jest pewnym rodzajem oszustwa, więc tutaj taki problem na pewno się też pojawił. I teraz może przejdźmy też do omówienia takich korzyści, bo powiedziałeś o tych korzyściach, więc co do samej e-recepty, zanim może omówimy zagrożenia, to właśnie trochę o tych korzyściach, bo myślę, że tutaj...
Ja bym chciał jeszcze właśnie dodać, że zanim otrzymamy taką e-receptę, to jednak ten pierwszy kontakt powinien być chyba jednak fizyczny, tak? Czy możemy po prostu jakby otrzymać e-receptę bezpośrednio przez pierwszą, jakby pierwszym tym kontaktem może być teleporada, no bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, ale może tak jest, być może się umylę, której wyłącznie w oparciu o teleporadę lekarz jest nam w stanie wystawić e-receptę, gdzie tak naprawdę jakby nie mając z nami kontaktu, no od razu tutaj przychodzą mi do głowy takie rozwiązania, w których ktoś prosi o teleporadę, ją otrzymuje i no i nie mając tego kontaktu, tego spotkania na żywo, no gdzieś stara się manipulować, czy po prostu wprowadzić lekarza w błąd, żeby otrzymać wystawioną receptę na konkretny lek, którego potrzebuje lub nie potrzebuje, albo od którego jest w jakiś sposób może uzależniony w skrajnych przypadkach, więc gdzieś lekarz ma ograniczone pole co do oceny, czy rzeczywiście dany lek powinien podlegać wydaniu dla takiej osoby wyłącznie na podstawie teleporady. No i oprócz e-recept jeszcze w ten sposób jesteśmy w stanie otrzymać skierowanie też na wizytę, co pomaga, zwłaszcza w kontekście, jeżeli zgubimy takie skierowanie, ponieważ też w systemie widzimy jakby do kiedy dane skierowanie jest ważne i chyba nawet można wnioskować o jego ewentualne wystawienie ponowne, czy o jego przedłużenie, jeżeli byśmy na przykład nie zdążyli zrealizować jakiejś wizyty. Ale już ci oddaję głos z powrotem, żebyśmy porozmawiali sobie więcej, szerzej o tych korzyściach płynących z recept.
Tak, i tutaj odnosząc się właśnie do tego, co powiedziałeś, no bo rzeczywiście to jest pewien problem dla lekarzy i to zależy też, wydaje mi się, od tego, jakiego leku ktoś oczekuje, żeby mu lekarz przepisał, bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z silnymi lekami. I wtedy przepisanie takiego leku tylko na podstawie teleporady może być dla lekarza trochę ryzykowne i wiązać się z odpowiedzialnością, jeżeli ten lek będzie stosowany w sposób nieodpowiedni, albo ta osoba go nie powinna uzyskać, no ale jest też szereg takich leków, które mają nie aż tak mocne działanie, a które też są na receptę, czy nawet leków powiedzmy jakichś dermatologicznych, czy jakichś innych. I tutaj rzeczywiście takie leki mogą zostać przepisane, więc nie ma konieczności takiego fizycznego kontaktu. Co więcej, nie musi nawet dojść do teleporady. To znaczy, lekarz może wypisać receptę na podstawie zgłoszenia formularza online, opisu tekstowego tego, co komuś dolega i tego, jaki lek ktoś chce żeby mu przepisano. Natomiast to już jest związane z odpowiedzialnością lekarza, czy on podejmie decyzję, żeby taki lek przepisać, czy nie. Myślę, że to w dużym stopniu zależy od tego, jaki to jest lek, jaki on jest silny, jakie mogą być powikłania i tak dalej. Więc to jest na pewno jeden z tych aspektów związanych z e-receptami. Ale myślę, że właśnie teraz jeszcze chwilkę o tych korzyściach, zanim już przejdziemy do omówiania takich konkretnych zagrożeń, czy też oszustw. No bo przede wszystkim ta cyfryzacja, wprowadzanie tych takich nowości technologicznych, między innymi właśnie tych e-recept, wiąże się z różnymi udogodnieniami. No przede wszystkim wygodą dla pacjentów. Bo jeżeli ktoś, i tutaj rzeczywiście może być taka sytuacja, że ktoś był już u lekarza, leczy się, i ten lek po prostu musi być przepisywany co jakiś czas, ten lek powiedzmy pomaga, no to jeżeli ktoś musi jechać do lekarza, poświęcić czas na dojechanie, stanie w kolejce, wizytę, powrót i tak dalej, a wie, że ten lek mu zostanie przepisany, bo już go stosuje, bo ten lek działa, no to może po prostu albo poprzez teleporadę, albo nawet bez tego taką e-receptę po prostu uzyskać. I to jest taka, myślę, że jedna z tych korzyści, czyli możliwość uzyskania leku szybciej, lepsza wygoda dla pacjentów. Po drugie, w pewien sposób redukcja kosztów, no bo tutaj te koszty administracyjne związane między innymi z przetwarzaniem papierowych dokumentów, z ręcznym wprowadzaniem danych, no to wszystko też wiadomo kosztuje. W przypadku systemów elektronicznych te koszty mogą być nieco mniejsze i ten proces nieco sprawniejszy. Kolejna korzyść to, o czym też wspominałeś, czyli możliwość chociażby kontrolowania historii leczenia, możliwość dostępu do skierowań online. Jeżeli zgubimy taki papierek, zgubimy skierowanie, zgubimy receptę, możemy sobie łatwo to w internetowym koncie pacjenta po prostu odnaleźć. No i możemy też monitorować, jakie leki były nam przepisywane. Czasami jest tak, że leczyliśmy się jakimś lekiem 2-3 lata temu, nie pamiętamy, co to był za lek. Możemy go sobie w taki sposób też łatwo odszukać i przy kolejnej wizycie z tym samym problemem powiedzieć lekarzowi, że taki lek w przeszłości był stosowany i że on rzeczywiście na przykład pomagał albo że nie pomagał. No i to mniejsze ryzyko właśnie zgubienia recepty, jeżeli też czasami jest tak, że recepta może być zrealizowana nie w całości, tylko po prostu
częściowo,
tak. I później w tej samej aptece można dokupić jeszcze sobie dalej ten lek. No i wtedy, jak po pół roku wracamy z tą receptą, to jest ryzyko, że gdzieś ta recepta nam się zagubi. W przypadku elektronicznych recept, jeżeli mamy ten kod, no to tutaj myślę, że ten problem też zanika. Więc tych korzyści, które są związane właśnie ze stosowaniem takich recept, no jest sporo i sama ta cyfryzacja rzeczywiście przyczynia się w pewien sposób do ułatwiania życia ludziom.
A co z zagrożeniami? Tutaj zasygnalizowałeś w pewnym momencie, że istnieją strony działające całodobowo, na których możemy wypełnić formularz i starać się o uzyskanie takiej e-recepty na interesujący nas lek. A więc zakładam, że to ten temat za chwilkę sobie rozwiniemy jako jedno z zagrożeń. A jeszcze szerszy kontekst. Jakie byśmy mogli wyróżnić tutaj rodzaje zagrożeń i na co szczególnie zwrócić uwagę? Co nam szczególnie grozi, kiedy mówimy o takim oszustwie na e-receptę?
I tutaj myślę, że jest kilka takich rodzajów. No przede wszystkim właśnie pierwszy z tych to, o czym ty wspomniałeś teraz, czyli te strony, które oferują możliwość dostania tej recepty poprzez wypełnienie formularza, przy czym to trzeba wyraźnie podkreślić. Nie każda z takich stron jest stroną, która oszukuje. Jest wiele stron, które działają w sposób rzetelny i rzeczywiście dostajemy receptę od licencjonowanego lekarza i tak dalej. Ale niektóre z tych stron mogą w pewien sposób oszukiwać. Druga sprawa, jeśli mówimy o takich receptach, to temat, który też poniekąd zarysowaliśmy, to czy ten lek, który nam zostanie przepisany, czy na przykład sami sobie zdiagnozujemy coś i chcemy dany lek, lekarz nam to przepisze, czy leczenie się tak na własną rękę bez jakiejś większej kontroli lekarza, czy to dla nas nie stwarza większych zagrożeń. To jest oczywiście też kwestia odpowiedzialności lekarza i kwestia tego, czy lekarz zdecyduje się na to, by nam taki lek no po prostu przepisać. No i kolejna kwestia też jest związana, to jest akurat taki jeden konkretny przykład kampanii phishingowej na e-receptę, którą też myślę, że możemy sobie poniekąd omówić, ale najpierw może właśnie kwestia tych stron, bo myślę, że to jest dość ciekawy przykład, jak w jaki sposób możemy niestety tutaj paść ofiarą oszustwa. No i pierwszym z takich zagrożeń jest kradzież tożsamości pacjenta, to znaczy wchodzimy na taką stronę, oczekujemy, że ten lek nam zostanie przepisany, no ale żeby recepta została wystawiona, musimy podać imię, nazwisko, PESEL, jakieś inne dane osobowe. To wszystko po prostu jest też na zwykłej recepcie, czy na e-recepcie, jak idziemy do lekarza, no to jakby to nie wzbudza naszych podejrzeń, że musimy takie dane podać, no bo po prostu te dane potrzebne są do zwykłej recepty. No i wpisujemy takie dane na tej stronie internetowej, wysyłamy to dalej, ale później okazuje się, że niestety, ale ta recepta nie została nam wysłana. Jedna kwestia, że mogliśmy za to zapłacić, straciliśmy pieniądze, no ale druga sprawa związana jest właśnie z tym, że mogliśmy utracić dane osobowe, no i tutaj myślę, że wiele zagrożeń z tym jest związanych poprzez takie klasyczne, jak właśnie choć to, że ktoś może wziąć jakąś pożyczkę, jakiś kredyt na nasze dane osobowe, czy też posługiwać się w jakiś inny sposób tymi naszymi danymi osobowymi. W takiej sytuacji na pewno warto sobie raz, że zastrzec numer PESEL, dwa, że można zastrzec, że nie chcemy brać, powiedzmy, kredytu, to znaczy, że jeżeli chcemy wziąć kredyt, to że musi być to rzeczywiście weryfikowane i w ten sposób możemy się przed tym zabezpieczyć, czyli ta kradzież tożsamości pacjenta tu jest jednym z takich zagrożeń. No i drugie niebezpieczeństwo, no to jest właśnie kwestia wyłudzenia pieniędzy, bo ktoś, dany podmiot, ten portal może się zobowiązać do tego, że on tą receptę wystawi, my za co zapłacimy, prześlamy swoje dane osobowe, ta recepta do nas nie wraca, no i mamy, straciliśmy jako jakieś tam pieniądze. Myślę, że w tej sytuacji też jak płacimy, no bo tutaj jest też możliwość odzyskania tych pieniędzy, chociażby płacąc online.
To za sekundę, przepraszam, że wejdę w słowo, za sekundę porozmawiamy o tym, jak byśmy mogli takie pieniądze odzyskać. Ja chciałem tutaj jeszcze tylko dodać, że może się zdarzyć sytuacja, w której wchodzimy na stronę, co do której mamy przekonanie, że jest jedną z tych stron zweryfikowanych i bezpiecznych dla nas, no ale chciałbym tutaj odwołać się do innych rozmów naszych z przeszłości, które prowadziliśmy na temat cyberzagrożeń. Czyli przy wchodzeniu na taką stronę, w której chcielibyśmy dokonać takiej transakcji czy wystawienia takiej recepty, o ile to nie jest internetowe konto pacjenta nasze, strona rządowa, no to sprawdzamy oczywiście, czy adres strony się zgadza, czy to nie jest strona podstawiona, czy coś nie budzi naszego podejrzenia, że coś może być nie w porządku z tą stroną. Co do samej kwestii ochrony danych medycznych, o której tutaj wspomniałeś, bardzo chętnie chciałbym odesłać naszych słuchaczy do nagranego w ostatnim czasie webinaru przez nas na ten temat, właśnie pod kątem ochrony i bezpieczeństwa danych medycznych i wykorzystywania sztucznej inteligencji w zakresie ochrony naszych informacji medycznych, a także naszego zastrzegania numeru PESEL, czyli jednego z naszych materiałów szkoleniowych, który też mieliśmy okazję nagrać tutaj dla Instytutu. Mówię o tym dlatego, że wspomniałeś o kwestii, jeżeli nam wyciekły już dane i ktoś mógłby je wykorzystać do wzięcia na nas kredytu czy pożyczki, no tutaj po prostu chciałbym odesłać naszych słuchaczy też do filmu pod tytułem Zastrzeganie numeru PESEL, na czym polega i jakie korzyści się z tym wiążą. Ale teraz oddaję Ci głos, bo zacząłeś mówić na temat tego, że jesteśmy w stanie odzyskać takie środki, które żeśmy zainwestowali na fałszywej stronie z e-receptą. Dlatego jakby wróćmy już do tego tematu.
Tak, znaczy jeszcze dosłownie w jednym zdaniu odniosę się właśnie do tego, co powiedziałeś, bo rzeczywiście kwestia tych ochrony danych osobowych jest bardzo ważna i te dane osobowe medyczne czy w jakiś inny sposób one mogą wyciec. Był przykład chociażby wycieku danych osobowych z firmy Alab. Wiele danych osobowych wyciekło, więc tak naprawdę te dane mogą wyciec pomimo tego, że my nie zrobiliśmy żadnego błędu, nie padliśmy ofiarą bezpośrednio jakiegoś phishingu, tylko po prostu ze względu na to, że podmiot, który świadczył dla nas usługi, no padła ofiarą jakiegoś cyberataku i z tego względu te dane osobowe wyciekły. I rzeczywiście to, w jaki sposób wtedy postępować, co wtedy należy zrobić, fajnie właśnie przejrzeć sobie te poprzednie nasze materiały, bo tam ten temat został poruszony. No ale właśnie wracając do kwestii pieniędzy i zapłaty. Te pieniądze rzeczywiście można odzyskać w niektórych przypadkach i tutaj patrząc na to, sprawdzając dany podmiot, warto sobie spojrzeć też, w jaki sposób my te pieniądze mamy zapłacić. Ja pamiętam kiedyś taki sposób, jeśli chodzi o właśnie sposób zapłaty, to akurat były takie strony, które oferowały typy bukmacherskie i one oferowały za opłatą, że takie typy będą dostarczać, a sposób zapłaty miał być taki, że trzeba było wpłacić jako darowiznę, czy jako takie wsparcie w kontekście crowdfundingu na jakiejś takiej platformie. I po prostu to miał być niby ten rzekomy sposób zapłaty. No i na przykład sam fakt, że ktoś już by mógł coś takiego oferować, jest podejrzany, a po drugie, wtedy na pewno te pieniądze byłoby odzyskać ciężej. No ale istnieje też coś takiego jak kwestia procedury chargeback, jeżeli płacimy kartą w banku, no i wtedy możemy, jeżeli udowodnimy, że rzeczywiście doszło do oszustwa i że zapłaciliśmy za coś, a ta usługa nie została nam dostarczona, no to wtedy bank może nam te pieniądze zwrócić, przy czym on sam już rozlicza się z tym podmiotem, który po prostu tej usługi nie dostarczył. Ale co ważne podkreślenie, no to właśnie to działa tylko wtedy, jeżeli płacimy kartą.
Czyli po prostu w sytuacji, w której mamy do zapłacenia transakcję elektroniczną na stronie, w przypadku, jeżeli decydujemy się na płatność poprzez kod BLIK, to wtedy nie jesteśmy w stanie skorzystać z usługi chargeback, a jeżeli wpisujemy dane z karty i dokonujemy płatności jakby kartą w internecie, to wtedy możemy liczyć na takie rozwiązanie i na wsparcie banku w tym temacie. Czyli po prostu postarać się zgłosić te transakcje, powołać się na to, że było to oszustwo, no i wtedy przysługuje nam ta procedura odwoławcza, ale tutaj podkreślamy tylko w przypadku płatności kartą, czyli po prostu płacenie blikiem nie jest płatnością poprzez naszą kartę, żebyśmy mieli jasność co do tego.
Tak, wtedy po prostu akurat tej procedury nie będzie się udało zastosować. Natomiast oczywiście istnieją inne metody. No, jeżeli zostaliśmy oszukani, zawsze trzeba zgłaszać takie sprawy do organów ścigania na policję, no i próbować w jakiś inny sposób ewentualnie te pieniądze odzyskać, ale wtedy na pewno będzie znacznie ciężej.
A żeby nie musieć zgłaszać się do organów i przechodzić przez, martwić się po prostu o to, co zrobić już po fakcie, to jak chronić się przed oszustwami na e-receptę? Jak jesteśmy w stanie zapobiegawczo, prewencyjnie działać, żeby nie musieć po prostu martwić się o tego rodzaju sytuacje?
No, najprościej byłoby powiedzieć, żeby przede wszystkim korzystać z wizyt fizycznych u lekarza i wtedy ten problem no tak naprawdę znika, ale wiadomo, że ta popularność czy to teleporad, czy takich portali, które te receptę wystawiają, wzrasta, no i też nie oszukujmy się, to jest wygodne dla ludzi, bo czasami taki lek rzeczywiście jest nam potrzebny, wiemy, że on działa, stosujemy go już jakiś czas, no a udanie się do lekarza to jest dodatkowy czas, jakieś też dodatkowe pewnie koszty. No więc jeżeli już decydujemy się na taki sposób, żeby w taki sposób tą receptę uzyskać i poprzez taką stronę internetową, przez taki formularz staramy się ją dostać, przede wszystkim musimy zweryfikować podmiot, który wystawia taką e-receptę. Czyli istnieje jakaś strona internetowa, no to warto sprawdzić, kto ją prowadzi, jaki podmiot za tym stoi, jaka placówka medyczna po prostu tą e-receptę będzie wystawiała, czy to nie jest po prostu jakaś podstawiona strona, czy to jest po prostu rzeczywisty, realny podmiot, czy tam pracują licencjonowani lekarze. Trzeba, krótko mówiąc, zweryfikować, czy rzeczywiście taki podmiot medyczny istnieje. Po drugie, możemy mieć do czynienia z podmiotem, który rzeczywiście coś takiego świadczy, ale tu o tym też wspominałeś, kwestia podszywania się i stron internetowych, które są po prostu fałszywe. Może być tak, że strona internetowa wygląda w sposób bardzo podobny albo taki sam jak strona no, tego prawdziwego podmiotu, ale zmienioną ma jedną literkę, na przykład w adresie URL, i w ten sposób, wchodząc na taką stronę internetową, podajemy dane osobowe nie temu prawdziwemu podmiotowi, tylko oszustom, którzy tą stronę podstawioną właśnie prowadzą. Więc też na to trzeba zwrócić uwagę, czy to jest rzeczywiście strona tego podmiotu, które na przykład już znamy, zweryfikowaliśmy czy też po prostu nie. Kwestia tego, w jaki sposób ten podmiot te dane osobowe też przechowuje, przesyła, można zweryfikować, czy nie było jakichś wcześniej problemów w tym kontekście. No i unikać właśnie takich niezaufanych źródeł, nie wprowadzać tych wrażliwych informacji na takich stronach internetowych czy aplikacjach, no bo mogą te dane zostać po prostu wykradzione. Kwestia weryfikacji tożsamości lekarza, bo ci lekarze mogą być na tej stronie internetowej podani, może być też tak, że nie są podani, ale jeżeli możemy w jakiś sposób tożsamość lekarza zweryfikować, bo jest na przykład, kto pracuje w danej placówce medycznej, możemy sprawdzić, czy to jest rzeczywiście lekarz, czy to nie jest, czy tutaj też nie mamy do czynienia z jakimś wprowadzaniem nas w błąd.
No ale w przypadku oszustwa może być też sytuacja, w której na stronie takiej podstawionej jest podane imię i nazwisko lekarza, który nawet nie wie, że widnieje na tej stronie i tak naprawdę ktoś się powołuje na jego osobę bez jego wiedzy i bez jego udziału, więc tutaj weryfikacja tożsamości jak najbardziej, ale weryfikacja samego podmiotu jeszcze w pierwszej kolejności.
Tak, samego podmiotu to jest przede wszystkim najważniejsze, no bo rzeczywiście ktoś może wykorzystać dane prawdziwego lekarza, który nie jest świadomy tego, że tam są zamieszczone. No i to, o czym mówiliśmy, czyli zgłaszanie podejrzanej działalności, nawet jeżeli nie padliśmy ofiarą takiego oszustwa, ale no widzimy stronę internetową, która ewidentnie według nas prowadzi podejrzaną działalność, można to zgłaszać, może nawet nie od razu do organów ścigania, ale do podmiotów, które badają takie kwestie związane z cyberprzestępczością. A jeżeli padniemy ofiarą, no to niestety wtedy też właśnie na policję. Taką sprawę należy na pewno zgłosić. Więc no myślę, że takim kluczowym aspektem, co zrobić, żeby się chronić przed oszustwami na receptę, jest zachowanie świadomości i takiego właśnie krytycznego myślenia i analizy, czy mamy do czynienia z prawdziwym, czy też nieprawdziwym podmiotem, no i czy tu coś nie wzbudza po prostu naszego podejrzenia.
Powiedzieliśmy sobie o podstawowych zagrożeniach, które łączą się z oszustwem na e-receptę, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy zmierzając ku końcowi naszej dzisiejszej rozmowy, zamienili też dwa słowa na temat kampanii phishingowej, o której, która gdzieś tutaj się przemyciła, ten wątek w naszej rozmowie. I chciałbym też, żebyśmy na koniec zwrócili uwagę naszym słuchaczom, kto w Polsce, jaki organ w Polsce zajmuje się rejestrem i odbiorem zgłoszeń takich w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z takim oszustwem albo trafimy na takie oszustwo, albo po prostu spotkamy coś podejrzanego, coś wzbudzi nasze obawy.
Tak, tutaj ta kampania phishingowa właśnie była taka dość popularna, związana z e-receptami w ubiegłym roku. I tutaj wysyłano maile, podszywając się pod przedstawicieli serwisu pacjent.gov.pl i w wiadomości, w samej treści tego maila znajdował się załącznik, który umożliwiał pobranie rzekomej recepty. I tutaj mogę zacytować treść, bo ona była bardzo krótka, ale napisana w taki sposób. Dnia 14 lipca 2023 roku o godzinie 17.55 wystawiono e-receptę. Jej szczegóły znajdziesz w załączonym, zaszyfrowanym pliku. Możesz ją zrealizować w dowolnej aptece, pokazując farmaceucie otrzymany od nas dokument lub jego wydruk. Pozdrawiamy, Ministerstwo Zdrowia, pacjent.gov.pl. No i ktoś mógł się zdziwić czymś takim, jeżeli takiej e-recepty w ogóle nie zamawiał. Dlaczego coś takiego zostało wysłane? No i właśnie celem było zachęcenie, takie sprowokowanie do kliknięcia i pobrania tego załączonego pliku, który znajdował się w tym mailu. I tutaj to było oprogramowanie, które pozwalało na przesyłanie na serwery tych cyberprzestępców danych o komputerze tej ofiary, ale także, co chyba jeszcze bardziej istotne, umożliwiało pobieranie informacji z tego komputera, takich jak hasła, numery kart płatniczych, historia przeglądania. No więc tutaj mówimy o naprawdę bardzo groźnym narzędziu, bardzo groźnej kampanii phishingowej. No tym bardziej z tego względu, że to było taki wirus, który działał w tle. To znaczy my mogliśmy go pobrać, ale w ogóle nie zorientować się, że tego typu oprogramowanie wirusowe mamy na komputerze i że te nasze dane są tutaj wykradane, więc uważam, że to jest przykład też takiej kampanii phishingowej, w której wykorzystano gdzieś samą tą ideę e-recepty do tego, aby takie dane wykraść. Co do samych zespołów, no to są zespoły, które rzeczywiście zajmują się prowadzeniem takich, reagowaniem na takie incydenty. Mamy zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CIRT. On jest prowadzony między innymi przez NASK. Można zgłaszać tego typu incydenty. No i te incydenty są analizowane, właśnie też kwestia później ostrzegania różnych kampanii, ale też badania tego, kto może za tym stać, ścigania takich ludzi, no ale przede wszystkim uświadamiania społeczeństwa, jeżeli mamy do czynienia z jakąś kampanią, z jakimś zagrożeniem, no to poinformowanie, żeby po prostu więcej ludzi się na coś takiego nie nabrało. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rola w takich podmiotów, żeby po prostu uświadamiać ludzi, no i zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w ten sposób.
Ja Ci, Mikołaj, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiaj poświęcony czas. Mam nadzieję, że dla Państwa też nasz temat dzisiejszy, czyli oszustwa na e-receptę, był interesujący. Być może uderzyliśmy w kilka mniej oczywistych tonów, bo na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, że również takie kwestie jak e-recepta mogą być wykorzystywane przeciwko nam. Dlatego mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Państwa wartościowa i każdy z nas znalazł w niej chociaż jakąś informację, którą będzie w stanie wykorzystać, czy która mu się przyda w takim życiu codziennym. Ja Ci, Mikołaj, jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
Na sam koniec zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, do śledzenia działalności Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, zarówno w mediach społecznościowych na naszym Facebooku, jak i na naszym YouTubie oraz na naszej stronie instytut.cyber.pl. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.